Rozdział czwarty. Skrótem na pieczarki. Nazajutrz Frodo zbudził się pokrzepiony. Leżał w kolibie uplecionej z żywych gałęzi, zwisających aż do ziemi. Łoże uścielone z paproci i mchów było miękkie i wonne. Przez drżące jeszcze zielone liście przeświecało słońce. Frodo zerwał się i wyszedł z koliby. Opodal skraju lasu siedział w trawie sam. Pipin stojąc patrzył w niebo i badał pogodę. Po elfach nie było ani śladu. — Zostawili nam owoce, chleb i coś do picia — rzekł Pipin. — Zjedz śniadanie. Chleb smakuje niemal tak samo wybornie jak w nocy. Byłbym nic nie zostawił dla ciebie, ale sam mnie pilnował. Frodo usiadł obok Sama i zabrał się do jedzenia. — Jakie masz plany na dzisiaj? — spytał Pipin. Dojść możliwie jak najszybciej do Bucklebury, odparł Frodo, po czym całą uwagę poświęcił śniadaniu. Jak sądzisz, czy zobaczymy znów tych jeźdźców? Spytał Pipin beztrosko. W porannym słońcu myśl o spotkaniu choćby armii czarnych jeźdźców nie wydawała mu się wcale straszna. Prawdopodobnie tak, rzekł Frodo. Nierad, że mu o tym przypominano. Mam jednak nadzieję, że przeprawimy się za rzekę, nim oni nas zobaczą. Czy Gildor coś ci o nich mówił? Niewiele, tylko niejasne półsłówka i zagadki, wymijająco powiedział Frodo. A czy pytałeś o to węszenie? Nie było o tym mowy, rzekł Frodo, mając pełne usta jedzenia. Powinieneś był spytać. To z pewnością bardzo ważne. Jeżeli tak, to Gildor na pewno odmówiłby mi wyjaśnień, szorstko odparł Frodo. A teraz dajże mi w spokoju przełknąć bodaj kęs. Nie mam ochoty odpowiadać na całą litanię pytań podczas śniadania. Chciałbym pomyśleć. Wielkie nieba, krzyknął Pipin. Przy śniadaniu? I odszedł na skraj polany. Słoneczna pogoda tego ranka, zwodnicza, jak się zdawało Frodowi, nie rozproszyła w duszy hobbita trwogi przed pogonią. Rozpamiętywał słowa Gildora, gdy dobiegł do jego uszu wesoły głos Pipina, który śpiewał, biegnąc przez zieloną murawę. — Nie — powiedział sobie Frodo — nie mogę tego zrobić. Można wywabić młodych przyjaciół na włóczęgę po Shire, narazić na trochę głodu i zmęczenia, po którym miło zasiąść do stołu i trafić do łóżka. Ale wziąć ich z sobą na wygnanie, może na beznadziejny głód i trudy, to inna sprawa. Choćby nawet chcieli iść ze mną. Dziedzictwo tylko na mnie jednego spada. Zdaje mi się, że nawet i sama nie powinienem brać w tę drogę. Spojrzał na Sama Gamgee i spotkał jego oczy wlepione w swoją twarz. Słuchaj, Samie, rzekł Frodo, jakże będzie. Muszę opuścić Shire, jak się da najszybciej i postanowiłem nawet nie zatrzymywać się ani dnia w Ustroni, jeżeli to nie okaże się konieczne. Dobrze, proszę pana. A więc wciąż jeszcze trwasz w zamiarze pójścia w świat razem ze mną? Tak, proszę pana. To będzie bardzo niebezpieczne, Samie. To już jest niebezpieczne. Najprawdopodobniej żaden z nas nie wróci do domu. No jeżeli pan nie wróci, to na pewno nie wrócę i ja, rzekł Sam. Nie opuszczaj go, mówili mi. Ja śmiałbym go opuścić, odpowiedziałem. Ani mi to w głowie. Pójdę z nim, choćby się na księżyc zechciał wdrapywać. A jeżeli któryś z tych czarnych jeźdźców spróbuje go zatrzymać, zobaczy, co potrafi Sam Gamgee. Tak powiedziałem, a oni się śmiali.
O kim? O czym ty mówisz?
O elfach, proszę pana. Pogadałem z nimi tej nocy. Wiedzieli, że pan wybiera się za granicę, więc nie było sensu zaprzeczać. Wspaniały lud ci elfowie, wspaniały.
To prawda, przyznał Frodo.
A więc elfowie nie rozczarowali cię przy bliższym poznaniu.
Jakby to powiedzieć, proszę pana, przekonałem się, że moje lubienie albo nielubienie wcale ich nie dosięga.
Za wysoko stoją, z namysłem odparł Sam. Nie wydaje się ważne, co ja o nich myślę. Inni są niż się spodziewałem. Bardzo starzy i jednocześnie młodzi. Bardzo weseli i bardzo smutni zarazem.
Frodo popatrzył na Sama trochę zaskoczony. Niemal oczekiwał, że ujrzy jakieś zewnętrzne znamie dziwnej odmiany, która się w chłopaku dokonała. Ten głos brzmiał niepodobnie do głosu Sama Gamgee, którego, jak mu się zdawało, znał dobrze. ale sam wyglądał zupełnie tak samo jak zawsze, z tą jedynie różnicą, że na twarzy miał wyraz niezwykłej zadumy.
Czy teraz, kiedy już się ziściło twoje życzenie i zobaczyłeś elfów, nie minęła ci ochota do podróży? Spytał Frodo.
Nie, proszę pana. Nie umiem tego wyrazić, ale po dzisiejszej nocy patrzę na to inaczej. Jak gdybym widział drogę przed sobą. Wiem, że pójdziemy bardzo daleko, w ciemność, ale wiem też, że nie mogę zawrócić. Już nie marzę o zobaczeniu elfów, ani smoków, ani gór. Sam nie wiem dokładnie, czego pragnę, ale na pewno mam jakiś obowiązek do spełnienia, zanim się skończy ta wyprawa, a czeka on na mnie gdzieś poza granicami Shire'u. Muszę to spełnić do końca. Pan rozumie?
Niezupełnie, ale rozumiem, że Gandalf wybrał mi dobrego towarzysza. Cieszę się z tego. Pójdziemy razem.
Frodo w milczeniu dokończył śniadania. Wstał, rozejrzał się po okolicy i zawołał na Pippina.
— Czy wszystko gotowe do wymarszu? — spytał nadbiegającego przyjaciela.
— Trzeba ruszać zaraz. Zaspaliśmy, a mamy przed sobą ładnych kilka mil drogi.
— To ty zaspałeś — rzekł Pippin.
— Ja od dawna jestem na nogach. Czekaliśmy, żebyś uporał się ze śniadaniem i z myśleniem.
Jedno i drugie już załatwione. Chcę iść do promu jak najspieszniej. Nie zboczę ze szlaku, nie wrócę na gościniec, z którego zeszliśmy wczoraj. Pójdę prosto na przełaj.
To chyba zamierzasz przefrunąć, odparł Pippin. W tych stronach nie sposób iść bezdrożem.
W każdym razie można skrócić drogę, rzekł Frodo. Prom znajduje się na wschód od leśnego dworu, ale gościniec oddala się łukiem w lewo. Widać tam, na północy pętlę. Okrąża północny skraj moczarów, żeby trafić na groble ciągnącą się od mostu przez słupki, ale w ten sposób nadkłada się kilka mil. Moglibyśmy oszczędzić 1/4 drogi, idąc wprost z tego miejsca, na którym stoimy, do promu.
Kto drogi prostuje, ten w polu nocuje, sprzeciwił się Pippin. Teren tu wszędzie ciężki. Na moczarach pełno bagien i wszelkiego rodzaju przeszkód. Znam te okolice. A jeżeli ci chodzi o czarnych jeźdźców, to nie pojmuję, dlaczego wolisz ich spotkać w lesie lub w polu, niż na gościńcu.
W lesie lub w polu trudniej wypatrzyć kogoś, rzekł Frodo. Przy tym, wiedząc, że zamierzałem wędrować gościńcem, będą zapewne szukali mnie na gościńcu, a nie poza nim.
Dobrze, przystał Pippin. Pójdę za tobą choćby przez mokradła i wyboje, ale to ciężka droga. Liczyłem, że przed zachodem słońca wstąpimy do pod złotym okoniem w słupkach. Najlepsze piwo we wschodniej ćwiartce. Przynajmniej takie było przed laty, bo nie próbowałem go już od dawna.
Otóż to, rzekł Frodo. Może prawda, że kto drogi prostuje, ten w polu nocuje, ale i tak mniej czasu traci niż na popas w gospodzie. Za wszelką cenę musimy ominąć z dala złotego okonia. Chcemy przecież dotrzeć do Bucklebury przed zmrokiem. A co ty powiesz o tym samie?
Pójdę z panem, panie Frodo, oświadczył sam, tając w sercu złe przeczucia oraz głęboki żal, że nie spróbuje najlepszego we wschodniej ćwiartce piwa.
Skoro mamy brnąć przez bagna i ciernie, ruszajmy co żywo, rzekł Pippin.
Było już znów niemal tak gorąco jak poprzedniego dnia, lecz od zachodu płynęły chmury. Wyglądało na to, że dzień nie przeminie bez deszczu. Hobbici zsunęli się stromą zieloną skarpą i zanurzyli w gąszczy drzew. Stosownie do obranej drogi, mieli z leśnego dworu skręcić w lewo i skosem przeciąć lasy ciągnące się wzdłuż wschodniego zbocza góry, by dotrzeć na równiny. Potem mogliby już skierować się do promu, krajem otwartym, gdzie nie spodziewali się innych przeszkód jak płoty i rowy. Frodo wyliczył, że w prostej linii mają do przejścia 18 mil. Wkrótce jednak przekonał się, że gąszcz jest bardziej zbity i splątany, niż się z pozoru zdawało. Nie było ścieżek, to też nie mogli posuwać się szybko. Przedarłszy się po skarpie na sam dół, stanęli nad strumieniem, który ze wzgórz spływał w głęboki parów o stromych, oślizłych brzegach zarośniętych jeżynami. Parów, jak na złość, zagradzał wybrany szlak. Nie mogli go przeskoczyć, ani też przeprawić się inaczej niż kosztem przemoknięcia, mnóstwa zadraśnięć i umazania w błocie. Stanęli, zastanawiając się, co robić.
— Pierwsza przeszkoda — rzekł Pippin z kwaśnym uśmiechem.
Sam Gamgee spojrzał w górę. Pomiędzy drzewami dostrzegł skraj zielonej polany, z której przed chwilą zeszli. — Patrzcie! — szepnął, chwytając Froda za ramię.
Wszyscy podnieśli wzrok i wysoko nad sobą zobaczyli rysującą się na tle nieba sylwetkę konia. Obok niego stała pochylona nad krawędzią czarna postać. Hobbitom od razu odechciało się powrotu na górę. Frodo pierwszy ruszył naprzód, błyskawicznie dając nura w gęste zarośla nad strumieniem.
— Och — powiedział do Pipina. — Obaj mieliśmy rację. Prosta droga już się nam zaplątała. Ale skryliśmy się w samą porę. Ty masz czujny słuch, Samie. Czy słyszysz czyjeś kroki za nami?
Przystanęli w ciszy, niemal wstrzymując dech, i nasłuchiwali, lecz żaden szmer nie zdradzał pogoni.
Nie wyobrażam sobie, żeby zechciał ryzykować sprowadzanie konia tą stromą skarpą, rzekł Sam. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby zgadł, że zeszliśmy na dół. Zabierajmy się stąd co prędzej.
Okazało się to wcale niełatwe. Wędrowcy dźwigali bagaże, a zarośla i ożyny zagradzały im drogę. Stok za ich plecami osłaniał od wiatru, w parowie było nieprzewiewnie i duszno. Nim przedarli się na nieco bardziej otwarty teren, zgrzali się, zmęczyli, pokaleczyli, a co gorsza, stracili orientację i nie wiedzieli na pewno, w jakim powinni iść kierunku. Brzegi strumienia obniżały się w miarę, jak spływał na równinę. Nurt rozlewał się szerzej i płycej, dążąc ku moczarom i rzece.
— Ależ to strumień słupianka — rzekł Pipin.
— Jeżeli chcemy wrócić na szlak, musimy zaraz przeprawić się na drugi brzeg i skręcić w prawo. Wbród przeszli strumień i biegiem przebyli otwartą, bezdrzewną, porośniętą tylko sitowiem przestrzeń na jego drugim brzegu. Dopiero dalej znów trafili na pierścień drzew, przeważnie wielkich dębów, między którymi tu i ówdzie rósł wiąz lub jesion. Grunt tutaj był dość równy, poszycie lasu skąpe. Drzewa jednak stały tak gęsto, że wędrowcy nie widzieli drogi przed sobą. Wiatr dmuchnął nagle, rozwiewając liście, i z chmurnego nieba spadły pierwsze krople deszczu. Potem wiatr ucichł, a deszcz lunął rzęsiście. Hobbici brnęli naprzód, jak się dało najspieszniej, przez kępy traw, przez zwały uschłych liści, a deszcz szumiał i pluskał dookoła. Nie mówili nic. Oglądali się tylko wciąż to za siebie, to na boki. Po pół godzinie odezwał się Pipin.
Mam nadzieję, że nie zboczyliśmy zanadto na południe i nie idziemy wzdłuż lasu. Pas drzew nie jest zbyt szeroki, o ile mi wiadomo. Mierzy w najszerszym miejscu zaledwie mile. Powinniśmy już wyjść na otwarty teren.